Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Wystąpienie w Sejmie i spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą złożyły się na drugi i ostatni dzień oficjalnej wizyty szefa Rady Najwyższej Ukrainy w Polsce. Rusłan Stefańczuk w środę rozmawiał też z marszałkami Sejmu i Senatu. Więcej w relacji Anny Włósek.
Ukraińskiego polityka w Sejmie powitała marszałek Elżbieta Witek. Podkreśliła, że cały wolny świat stanął po stronie Ukrainy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasz wschodni sąsiad walczy nie tylko o swoją niepodległość, ale także o bezpieczeństwo całej Europy, wskazała marszałek.
Dlatego Polska od pierwszych chwil, w tym również parlamentarzyści polskiego Sejmu i Senatu, bez względu na opcję polityczną, aktywnie uczestniczą w udzielaniu wszechstronnej pomocy Ukrainie.
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy na początku swojego wystąpienia zauważył, że po 24 lutego ubiegłego roku Polska stała się gościnnym domem dla wielu Ukraińców. Dziękował on za okazaną pomoc, także tę wojskową.
Od pierwszych chwil rosyjskiej inwazji naród polski, państwo polskie twardo stali ramę w ramę z Ukrainą. Odważnie i głośno ogłosił się czelem światu, nie ma zgody na dominację siły nad prawem.
Rusłan Stefańczuk mówił też m.in. o walkach toczonych na Ukrainie i poległych żołnierzach, a także o potrzebie rozpoczęcia już dziś odbudowy Ukrainy i udziale Polski w tym przedsięwzięciu. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy w swoim wystąpieniu nawiązał też do zbliżającej się 80. rocznicy rzezi wołyńskiej.
Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar ówczesnych wydarzeń na Wołyniu składam wyrazy szczerego współczucia i wdzięczności za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Pamięć, która nie wzywa do zemsty ani nienawiści, ale służy jako ostrzeżenie, że nic takiego nigdy więcej nie powtórzy się między naszymi narodami.
Rusłan Stefańczuk wyraził pragnienie, że oba narody wspólnie napiszą nową historię bez jej retuszowania. Wysłuchania szefa Rady Najwyższej Ukrainy w Sejmie wysłuchali nie tylko posłowie, ale także senatorowie. Z Rusłanem Stefańczukiem spotkał się także prezydent Andrzej Duda. Był to ostatni punkt wizyty ukraińskiego polityka w Polsce.
W Warszawie odbyły się główne uroczystości 75. rocznicy śmierci pułkownika Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, organizatora ruchu oporu w niemieckim obozie Auschwitz i uczestnika Powstania Warszawskiego. Prezydent Andrzej Duda złożył w czwartek rano wieniec przy ścianie śmierci na terenie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ulicy Rakowieckiej. Prezydent powiedział, że Witold Pilecki bez wątpienia jest światowym symbolem walki z totalitaryzmami. W południe uroczystości przeniosły się przed pomnik Witolda Pileckiego na warszawskim Żoliborzu. Uroczystości zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Głos zabrał szef urzędu Jan Józef Kasprzyk.
Niezwykła postać, niezwykły bohater, niezwykłe życie będące świadectwem stania zawsze po stronie dobra przeciwko złu. Złu, które w XX wieku uosabiał narodowy socjalizm niemieckiej III Rzeszy i rosyjski komunizm.
Minister wyraził też nadzieję, że uda się odnaleźć szczątki pułkownika Witolda Pileckiego tak, aby mógł zostać pochowany w godny sposób. O godzinie 21.30 w godzinę śmierci Witolda Pileckiego w całym kraju zapłonęły znicze. Witold Pilecki po II wojnie światowej został aresztowany przez komunistów i oskarżony o działalność szpiegowską, a następnie skazany w pokazowym procesie na śmierć i stracony w 1948 roku. Został pośmiertnie odznaczony orderem Orła Białego i awansowany do stopnia pułkownika. Ponad 50 samorządowców zostało uhonorowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę wysokimi odznaczeniami państwowymi. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się w czwartek uroczystość z okazji przypadającego w sobotę Dnia Samorządu Terytorialnego. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele lokalnych społeczności. Dzień Samorządu Terytorialnego to okazja, by podziękować za służbę i pracę dla Rzeczypospolitej. Dlatego, co stanowi istotę samorządu dla mieszkańców, zaznaczył prezydent Andrzej Duda.
Dziękuję w ogóle wszystkim przedstawicielom samorządu, którzy pozostają w tym otwartym kontakcie ze mną, z moimi współpracownikami. Nie mam żadnych wątpliwości, że służy to dziełu poprawiania Rzeczypospolitej. Tego, co powinno być w naszym kraju zmieniane, kraju, który systematycznie się rozwija, kraju, w którym żyją ludzie o wielkich ambicjach, ale przede wszystkim o wielkich sercach i wielkim poczuciu odpowiedzialności i miłości ojczyzny, którzy chcą, żeby Polska była jak najlepiej rozwinięta, jak najmocniejsza, by jako państwo też jak najlepiej służyła nam wszystkim, byśmy, krótko mówiąc, byli ze swojej ojczyzny po prostu zwyczajnie dumni.
Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że w pałacu działa Rada do Spraw Samorządu Terytorialnego. Dzień Samorządu jest obchodzony od 23 lat. Upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Projekt zmian konstytucji wraca do komisji w celu ponownego rozpatrzenia. W czwartek w Sejmie odbyło się drugie czytanie. Projektowane przepisy przewidują wyłączenie z reguły finansowej wydatków na obronność oraz umożliwia konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów. Poparcie dla projektu zadeklarował Klub Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS Michał Jach mówił, że zwiększenie limitu zadłużenia pomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa Polski.
Polska w chwili obecnej jest zadłużona na stosunkowo niskim poziomie, bo zaledwie 50%. Inne państwa europejskie nawet dochodzą do 200%. To powoduje, że nasze zadłużenie jest nadal bardzo bezpieczne, a możliwości zaciągania kredytów przeznaczonych na obronę narodową zwiększą nasze bezpieczeństwo.
Wniosek o odrzucenie projektu zgłosił Klub Koalicji Obywatelskiej. Poseł tego ugrupowania Robert Kropiwnicki zarzucił PiS-owi chęć zadłużania Polaków bez limitów. Projekt wraca do komisji, ponieważ w drugim czytaniu poprawki zgłosiła Konfederacja. Zmian w Konstytucji Sejm dokonuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Instytut Centrum Zdrowia Dziecka otrzyma od Fundacji Orlen ponad 2 300 000 zł na specjalistyczny sprzęt. Będzie to m.in. karetka i 2 samochody przystosowane do transportu preparatów żywieniowych, powiedział dyrektor Instytutu dr Marek Migdał.
Dostajemy darowiznę w postaci 2 następnych samochodów. Służą dostarczaniu worków żywieniowych i pakietów żywieniowych dla dzieci, które są w domu. Przeszło 500 dzieci na terenie całej Polski, które gdyby nie to wsparcie, to musiałoby leżeć cały czas w naszym szpitalu. A to jest coś, co cieszy te dzieci z ciężkimi chorobami, z chorobami nowotworowymi.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że spółka powołała 5 fundacji i zasila je coraz większym strumieniem finansowym oraz angażuje się w wolontariat.
Dziś nie tylko ta wspaniała okazja, gdzie przekazujemy samochody, gdzie również będziemy uczestniczyć w remoncie, ale to też dzień i tydzień całego wolontariatu, którego bardzo szeroko organizuje Orlen. W roku 2022 około 4000 pracowników Orlenu przy 250 akcjach było zaangażowanych w wolontariat.
Środki pozwolą również na przebudowę wjazdu dla karetek i modernizację gabinetów zabiegowych w izbie przyjęć. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau i Mirosław Wlachowski, nowy słowacki minister spraw zagranicznych i europejskich, rozmawiali w czwartek w Warszawie m.in. o dalszym wspieraniu Ukrainy, o współpracy energetycznej i gospodarczej oraz zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie. Szef MSZ Zbigniew Rau zaznaczył, że dzisiaj dobre relacje z sąsiadami są szczególnie ważne.
Obecna sytuacja geopolityczna w szczególny sposób wpłynęła na dalsze zacieśnianie naszych relacji i unacznia wartość prawdziwego partnerstwa, także w wymiarze sąsiedzkim. Na znaczeniu zyskuje nasza współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony.
Słowacki dyplomata wybrał Polskę jako swój drugi cel wizyty zagranicznej po Czechach. W Warszawie podkreślał, że Polska dla Słowacji jest kluczowym partnerem w dziedzinach gospodarki i bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie. Polska będzie się sprzeciwiać próbom powrotu do pomysłu obowiązkowej relokacji migrantów do państw członkowskich Unii Europejskiej. Takie zapewnienie złożył minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. We wpisie na Twitterze podkreślił, że propozycje te okazały się szkodliwe i nieefektywne, a Polska w tej sprawie miała rację. Komisja Europejska przedstawiła w środę ambasadorom państw Unii Europejskiej nowe rozwiązanie dotyczące wprowadzenia de facto mechanizmu przymusowej relokacji nieregularnych migrantów. Jeśli kraje Unii Europejskiej nie będą chciały się na to zgodzić, to będą miały zapłacić 22 tysiące euro na migranta. Europoseł Beata Kempa mówi, że jest to powód do rozwiązań forsowanych jeszcze przed wojną na Ukrainie. Polska nie może się na to zgodzić.
Dlatego, że od początku uważaliśmy, że nieroztropna polityka Unii Europejskiej w zakresie dopuszczenia dość szeroko nielegalnej migracji jest polityką złą dla krajów członkowskich i nie będzie służyć naszym społeczeństwom. A po drugie, mamy już zupełnie inną sytuację geopolityczną. Mamy wojnę na Ukrainie, przyjęliśmy około 2 milionów uchodźców, a granicę przekroczyło polskie 10 milionów uchodźców, które trzeba było tych uchodźców w cudzysłowie obsłużyć, a więc ponieśliśmy również potężne koszty. Niewielkie wsparcie ze strony Unii Europejskiej spowodowało to, że już nasz kraj poniósł gigantyczne obciążenia. Więc my mamy argumenty i absolutnie nie możemy godzić się na tą politykę.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja Europejska proponuje relokację do innych krajów Unii Europejskiej 30 tysięcy migrantów z możliwością zwiększenia do 120 tysięcy osób. W środę stały przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś przekazał, że Polska nie zgodzi się na propozycję Komisji Europejskiej. Poparcie dla tego stanowiska miały wyrazić też między innymi Słowacja, Chorwacja i Węgry. Z kolei Francja i Niemcy wskazywały, że chcą relokacji na poziomie minimum 35 tysięcy migrantów. Paryż miał też wskazywać, że 22 tysiące euro ekwiwalentu na emigranta to za mało. To były wiadomości w Radiu Maryja.